Dobrze, timer nastawiony, to nie będę mówił za długo. Wiecie co, czasami mam wrażenie, że ludzie trochę zachowują się jak postacie z serialu M jak Miłość albo tego typu podobnych. Nie rozmawiają poważnie ze sobą o problemach, tylko jakby jakoś mijają się w tym, plotkują, omawiają innych za plecami i zachowują się jak dzieci, a nie jak osoby dorosłe. Gniewają się, ale nie umieją właściwie komunikować tak naprawdę tego, co jest sednem przesłania ich wnętrza. Tyle w nich wzburzenia, tyle krzywdy. Chowają się za takimi ugrzecznionymi uśmiechami. Tak, wszystko mi pasuje. Albo nie za ugrzecznionymi, raczej nabożnymi minkami, wyrażające głębokie oburzenie. I wiecie co, niestety mam wrażenie, że trochę dotyka to Kościoła, niestety. Takie udawanie, taka nieszczerość w chrześcijańskim postępowaniu. Obecne egocentryczne społeczeństwo jest tak mocno skupione na ważności swojej osoby, że i ich odczuć oczywiście, że się wykształciły takie pojęcia jak hejt, jak mowa nienawiści, jak obraza uczuć, te wszystkie nowe słowa z końcówką fobia. Na naszych oczach tolerancja zmienia swoje znaczenie na całkowita afirmacja. W tym otoczeniu kulturowym prawa jednostki są takie ważne, te emocje, te odczucia są takie ważne, że niezwykle trudno jest, wiecie co, w Kościele egzekwować dyscyplinę. Trudno jest wdrażać biblijną, kościelną dyscyplinę, ganić niepoprawne, złe zachowania i zachować czystość i świętość życia chrześcijańskiego. Bo wszyscy są tacy delikatni. Tylko dotknij, już jest pisk, już jest wrzask, że nie. Protestantyzujący arcybiskup Grzegorz Ryś, pewnie słyszeliście o gościu, napisał taką książkę: w Kościele jest miejsce dla wszystkich. Dla wszystkich. I wyraził przekonanie takie, że wszystkie inne kategorie otwierają wiarę na łatwą ideologizację. Zaczynamy wtedy dzielić, potrzebujemy wrogów, sztandaru i tak dalej. Mnie obchodzi przede wszystkim pytanie, jak poprawić człowieka, poprowadzić człowieka do osobistego spotkania z Jezusem, osoby z osobą. I tak ogólnie to nawet byśmy się z tym zgodzili, bo przecież to najważniejsze spotkanie w twoim życiu to było właśnie spotkanie z Jezusem. Ale ja powiem więcej, nie jest tylko potrzebne spotkanie z Jezusem, tylko trwanie w Jezusie, życie w Jezusie. Czy to oznacza, że nie potrzebujemy standardów, które będą nas dyscyplinować? Czy w Kościele jest naprawdę miejsce dla każdego, bez względu na to, jak postępuje? Czy nasz baptystyczny, czy tam szerzej ewangelikalny sztandar naprawdę nie ma żadnego znaczenia i należy go wyrzucić? Właśnie, czy wiara ma głównie wymiar taki indywidualny? Ja i Jezus, tam cała reszta jest niepotrzebna. To taki dodatek, wiesz, żeby mi się fajnie żyło. Czy jednak jest coś więcej? Może jednak jest coś więcej? Te pytania wymagają szczerych odpowiedzi, takiego szczerego podejścia do tego. Zdaje się, że na nowo musimy przemyśleć taki fragment, jaki będziemy czytać dzisiaj. Już się chyba trochę domyślacie, co to będzie za fragment. Ale William MacDonald powiedział, że nasz problem z tym tekstem polega na tym, że go nie stosujemy, że go nie wdrażamy, że tak naprawdę go nie praktykujemy. No więc spróbujemy sobie zakreślić taki szerszy krąg, kontekst biblijny i trochę węższy, żeby wreszcie sięgnąć do tego mięsa, które dzisiaj jest przygotowane w Bożym Słowie dla ciebie i dla mnie i żebyśmy odkryli coś, co ubogaci nasze wspólnoty i tą tutaj w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem naszych rozważań będzie Ewangelia Mateusza, a ściślej rozdział 18, już możecie sobie pomału otworzyć na tym miejscu. Mateusza, rozdział 18, a będziemy czytać wersety od 15 do 20. I ogólnie Ewangelię Mateusza można podzielić na 7 takich ładnych części. 7 to ładna taka biblijna liczba. A piąta część mówi o Chrystusie i Kościele i oprócz takich opisów, które się tam znajdują o odrzuceniu albo wyznaniu Jezusa Chrystusa, tam znajdujemy tak zwaną mowę kościelną. To już jest tam bliżej rozdziału właśnie 18. I narracja rozpoczyna się od lekcji wielkości. gdzie przedstawione nam są dzieci jako przykład uniżenia, pokory, oczywiście tego, czego wszystkiego brak dorosłym. I motyw przyjęcia i odrzucenia tego najmniejszego spośród wierzących będzie wprowadzaniem do kolejnej mowy. Kolejna mowa Pana zwraca uwagę na powszechność skandali. No i chrześcijanin powinien być gotowy na to, żeby odciąć nawet swoją część ciała, żeby przeżyć, żeby kontynuować swoje chrześcijaństwo. No i następnie mamy przypowieść o zbłąkanej owcy i to jest tak naprawdę unaocznienie tych poprzednich nauk. I wolą Ojca jest, tu powiem trochę tak po kalwińsku, aby wszyscy wybrani zachowali swoje zbawienie i otrzymali, dlatego usilne poszukiwanie kogoś, kto zaginął, jest tak istotne dla Kościoła. No i tak mamy przygotowany przez cały rozdział 18 fundament, żeby wreszcie przejść do naszego tego tekstu, który jest zatytułowany Troska duszpasterska, przynajmniej w przekładzie dosłownym, w innych przekładach nie. I wzmocnienie tego tekstu, który będziemy czytać, to będzie kolejna przypowieść o dwóch dłużnikach. Tam Piotr pyta, ile razy mam odpuścić memu bratu. I cały rozdział 18 w takim razie będzie mówił o tym, że chrześcijańskie przebaczenie, ono jakby bierze całą moc i wzoruje się na Bożym nieskończonym przebaczeniu. I już na tym etapie możemy stwierdzić, że ten fragment nie jest jakąś taką prawniczą, suchą literą prawa, gdzie na zasadzie no, mamy tutaj jakiegoś grzesznika, no to bierzemy go na tapet i jedziemy. Trzy kroki, wykluczenie, dziękuję, za pozamiatane i cześć. Nie. Na tym etapie możemy stwierdzić, że jest to środek ocalenia. Że jest to środek ocalenia tego najmniejszego z braci, tej zabłąkanej owcy, tego człowieka, który się całkowicie pogubił i potrzebuje ratunku. I troska duszpasterska to nie jest tylko zadanie pastorów i duchownych. To jest także twoje zadanie. I Jezus dzisiaj będzie mówił do ciebie, że to jest też twoja troska. Amen. A zatem przejdźmy do dzisiejszego tekstu. O, nie ma dwóch kolumn tutaj. Okej. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze dwóch, aby świadectwo dwóch, jednego lub dwóch, aby na świadectwie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich zlekceważy, powiedz zgromadzeniu, a jeśli i zgromadzenie zlekceważy, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I znów zapewniam was, jeśli dwaj z was na ziemi zgodzą się co do wszelkiej sprawy, o którą chcieliby poprosić, stanie się im ze strony Ojca mego w niebie. Gdzie bowiem są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I wiem, że jesteście zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że, bo to Biblia Warszawska to rozdziela na dwa podtytuły, tak? Że rozważamy te fragmenty trochę oddzielnie. Czyli od 15 do 17 oddzielnie, od 18 do 20 oddzielnie. Ale wiecie, te podtytuły w naszych Bibliach, one nie są częścią tekstu natchnionego, to jest wymysł redaktora albo tłumacza. Więc może je pominiemy, pomyślmy sobie, żeby sobie je tam w umyśle wygumkować i zastanowić się też trochę wniknąć w język grecki za chwilę, żebyśmy mogli odrzucić takie polskie tłumaczenie i spróbować jakby dotrzeć do sedna przesłania tego słowa. I możemy ten nasz dzisiejszy tekst podzielić na kilka punktów i wersety od 18 do 20 potraktować, jakby były częścią dyscypliny kościelnej. Jakby były ciągiem dalszym tego, co Jezus mówi, a nie snuciem opowieści o tym, jak to dwaj lub trzej mogą sobie wymyśleć coś i w sposób magiczny zwizualizować to, nie wiem, sprawić, że to się stanie. Jak moglibyśmy tak na szybko, pokrótce zinterpretować ten fragment. Ciekawie to ujmuje Mariusz Rosik, biblista. Jezus nie pozwala trwać w obojętności wobec tych, którzy źle czynią, którzy grzeszą i przez to oddalają się nie tylko od Boga, ale gorszą innych. Jezus nakazywał napominać tych, którzy przekraczają Boże przekazania. Wiadomo, że kary, które nakłada Kościół, są karami leczącymi, mają charakter leczący, jednakże winowajca, który nie przyjmie werdyktu Kościoła, musi być wyłączony ze społeczności. No i tu właśnie mówię o tym, i McDonald też mówił o tym. Słabo się to praktykuje. Ale wniknijmy trochę bliżej w treść tych wersetów po kolei. Jeśli zaś zgrzeszyłby przeciw tobie brat twój, odejdź, przekonaj go między tobą, a nim jedynie. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. I już rozważając tekst tutaj 15 wersetu, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, a tak naprawdę jakich konfliktów to dotyczy? Czy to dotyczy konfliktów braterskich, takich w zasadzie ktoś komuś coś zrobił, czy też chodzi o po prostu grzeszenie przeciwko Bogu, co zaciąża oczywiście na całym zgromadzeniu? Bibliści nie są co do tego zgodni. Jedni mówią, że chodzi o publiczny grzech, o zgorszenie, a nie o osobistą krzywdę. Inni są przeciwnego zdania. Ale kontekst, jak spojrzycie sobie właśnie na początek tej przypowieści o dwóch dłużnikach, to tam Piotr się pyta, Panie, jak często mam przebaczyć, gdy brat zgrzeszy przeciwko mnie? Więc jakby już kontekst nam podpowiada, że głównie dotyczy to spraw pomiędzy braćmi i siostrami, ten tekst. Ale oczywiście stosujemy go także do takich grzechów ogólnych. Tylko że czasami te grzechy takie ogólne są trochę trudne, żeby załatwić je w cztery oczy. Bo czasami zranienia, krzywdy są tak duże, że nie można tego po prostu zachować w takiej osobistej rozmowie. Ale dla uproszczenia przyjmiemy, że nie będziemy rozróżniać sobie krzywd ogólnych od braterskich i potraktujemy, jakby były na równi, chociaż na równi nie są. Nie wiem, zawsze traktowałem grzechy przeciwko Bogu jako coś cięższego, no ale może to jest tylko moje myślenie. Na uwagę zasługuje słowo lędzon, które tutaj w zależności od kontekstu oznacza albo uznać za winnego, albo dowieść błędu, krytykować, strofować, a może odkryć coś, obnażyć przez odsłonięcie i przekonanie kogoś. I to upomnienie, ta jakby wielość znaczeń tego słowa, ono nam wskazuje, że to nie chodzi o to, żebyś dokonał jakiejś ostrej reprymendy, ale złożył przekonujący akt miłości, mający pomóc drugiej osobie zobaczyć, że jest winna. Jak to ujmuje ojciec Kościoła, Jan Chryzostom, Jezus nie mówi, oskarż go ani zgrom, ani żądaj ukarania i wyjaśnień, lecz upomnij go. On bowiem upojony gniewem i wstydem pozostaje jakby głęboko zamroczony. Trzeba więc, żebyś ty zdrowy udał się do chorego i odbył sąd bez świadków i lekarstwo uczynił przyjemnym. Upomnij go nie znaczy nic innego, jak przypomnij mu jego grzech, powiedz czegoś od niego doznał. Upomnienie ma się dokonać w cztery oczy. I to jest chyba najtrudniejszy element tych wszystkich takich rzeczy. Że niestety to się nie dokonuje w cztery oczy. I że pierwszą naszą myślą nie jest na takiej zasadzie, muszę z nim albo z nią porozmawiać. Tylko jest epatowanie własnej krzywdy. Zadaniem upomnienia nie jest też przesadne skupianie się na grzechu tej osoby, ani na skutkach, tylko na postawie serca tej osoby upominanej. W środowisku, które jest pozbawione presji, otoczenia, winowajca ma uznać swój błąd albo grzech przeciwko Bogu. Zależy nam na pozyskaniu brata pomimo grzechu. Jezus każe nam się zastanowić nad naszymi pobudkami. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Kościół to jest ciało Chrystusa. I kiedy bierzesz skalpel, to musisz wiedzieć, co robisz. Musisz wiedzieć, po co to robisz. ani ciachać na lewo i prawo i krew się leje, ale najważniejsze, że Ty jesteś ukontentowany, że wylałeś cały swój gniew, całą swoją złość, to wszystko, co On Ci zrobił, mogłeś wreszcie Mu to powiedzieć i Cię usłucha. I teraz będzie miał za swoje. A najlepiej jeszcze pastora zawołać. Pastorze, zrób z nim porządek, Ty widzisz, to jest co za łachudra jest. Właśnie takie myślenie, takie postępowanie to jest ciachanie skalpelem na lewo i prawo. I Jezus oczekuje od Ciebie czegoś, co się ładnie nazywa umiejętności pedagogicznych, które sprawią, że brat winowajca, czy tam siostra, może być też winowajczyni, tak? Zostanie przekonana o swojej winie i przyjmie napomnienie w ten sposób, że ten problem zostanie zduszony w zarodku i będzie można zwyczajnie o nim zapomnieć. Moc krwi Jezusa jest nad tym wszystkim. Czy wierzysz, że łaska jest większa niż grzech? Amen? Powiedzmy sobie szczerze, czy tak wygląda to w moim przypadku? Czy ja tak po prostu postępuję? Czy to jest tylko takie, no bardzo dobrze Pan Jezus powiedział. No tak, ja się nawet z tym zgadzam. Tak, tak. Nie, to chodzi o to, czy ty praktykujesz. A jeżeli nie praktykujesz, no to musi nastąpić zmiana. Ewangelia wzywa cię dzisiaj do zmiany swojego myślenia w tej sprawie. Jeśli zaś nie usłucha, zabierz ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, gdyż na ustach dwóch lub trzech świadków stanie cała sprawa. Gdyby się okazało, że brat nie usłuchał twojego napomnienia, to znaczy, że najprawdopodobniej nie umiesz upominać, albo masz do czynienia rzeczywiście z zatwardziałym grzesznikiem i takim manipulatorem może jeszcze. I ten dylemat właśnie pomogą ci rozwiązać dwaj świadkowie. Albo trzej. I to jest jakby poparte Księgą Powtórzonego Prawa, to jest cytat, gdzie zeznanie dwóch lub trzech świadków przed żydowskim sądem było jakby potwierdzeniem, że to miało miejsce. Obecność tych dwóch ma sprawić, że będzie wiadomo, że rzeczywiście dokonała się krzywda przeciw Tobie albo grzech przeciw Bogu. Bo jakkolwiek nie byłbyś przekonany o swojej krzywdzie albo o grzechu przeciwko Bogu, to załóż przynajmniej hipotetycznie, że możesz się mylić. Że to Ty możesz nie mieć racji. Że możesz mieć niewłaściwy ogląd sytuacji. Co prawda na tym etapie już nie ma mowy o tym, żeby pozyskać brata, ale raczej co robić w obliczu jego zatwardziałości serca. Jednakże chyba rozumiemy, że na każdym etapie tego procesu może dojść do pojednania, do nawrócenia, do pokuty, do uzdrowienia, do zadośćuczynienia i zawsze istnieje możliwość, że brat, widząc tych dwóch świadków, czy siostra, zreflektuje się i pomyśli, to chyba jednak jest coś poważnego. Jeśli zaś nie usłuchałby ich, powiedz zgromadzeniu, jeśli zaś zgromadzenia nie usłuchałby, niech ci będzie jak poganin i poborca podatkowy. I tym ostatnim krokiem zmierzającym do nawrócenia grzesznika jest przedstawienie sprawy zgromadzeniu. Słowo eklesia jest w naszych Bibliach oddawane przez Kościół, no ale chyba rozumiemy, że na etapie, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, jeszcze formalny Kościół nie istniał, ale istniały na przykład wspólnoty kumrańskie i tam nie rządziła hierarchia, tylko rządziła co? Reguła. Tam była reguła i każdy musiał się trzymać reguły. I w chrześcijaństwie, owszem, też jest reguła, tylko ta reguła to jest reguła miłości. To jest reguła sprawiedliwości Chrystusa. I to jest ta soczewka, przez którą członkowie mają oceniać naganność postępowania tych, którzy nie trzymają się właśnie tej miłości i sprawiedliwości Chrystusa. Lecz cel duszpasterski jest zawsze ten sam. Obudzić grzesznika. Obudzić grzesznika i pokazać mu, że jego własne postępowanie postawiło go poza wspólnotą wiernych. I że to już jest naprawdę coś poważnego. I chodzi o to, żeby go przyciągnąć z powrotem. Pojednaj się, okaż skruchę. Dążymy cały czas do pojednania, nawet wtedy, kiedy musimy podjąć decyzję o tym, że już się żegnamy, że nie będziesz traktowany w ten sam sposób. I mówimy tutaj, żeby był dla ciebie jak poganin i celnik, tak? Co to oznacza? no oznacza to, że właśnie jesteś już na zewnątrz kościoła lokalnego. Chociaż wewnątrz człowiek może się określać jako chrześcijanin, no to jednak tak nie postępuje i musi być stosownie do tego traktowany. Podobnie musi być traktowany jak celnik. A jak Żydzi traktowali celników? No celnik co, był Żydem nadal? No był Żydem nadal, ale co? Ale społeczeństwo dawało mu wyraźnie do zrozumienia, że jego postępowanie absolutnie jest nieakceptowalne. Więc nie chodzi tu o jakąś tam ksenofobię, że tutaj Jezus pochwala jakąś ksenofobię, że będziemy wykluczać ludzi ze względu na nie wiem, wykonywany zawód czy narodowość, tylko chodzi o to, że jest to przykład, który był doskonale zrozumiały dla czytelników Ewangelii i myślę, że dla nas też jest zrozumiały. Przecież Jezus co? Najwięcej czasu poświęcał grzesznikom i celnikom i po swoim zmartwychwstaniu powiedział: głoście Ewangelię wszystkim narodom. Więc to jak najbardziej było przedmiotem jego zainteresowania. Amen, mówię wam, ilekolwiek związalibyście na ziemi, będzie związane w niebie, a ilekolwiek rozwiązalibyście na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Znów amen, mówię wam, jeśli dwóch zgodziłoby się z was na ziemi co do każdej sprawy, jeśli prosiliby, stanie się im przez Ojca mego w niebiosach, gdzie bowiem jest dwóch lub trzech zebranych w moje imię, tam jestem pośrodku nich. I teraz widzimy wyraźnie, że dwóch lub trzech lub jeden lub dwóch stanowi klamrę całego tego tekstu. One się powtarzają jak refren. Dwóch lub trzech, dwóch lub trzech. I widzimy, że cały od 15 do 20 to jest jeden blok tekstu, to jest jedna narracja Mateusza, która ma do nas dotrzeć. I kiedy wyjmujemy właśnie werset 18 do 20 z kontekstu, no to wtedy mamy takie ciekawe praktyki jak związywanie mocy w niebiosach, jak związywanie duchów ubóstwa, chorób, przywoływanie bogactwa, no i cały ten cyrk, który się dokonuje w megakościołach. I MacArthur tłumaczy jakby znaczenie tych słów, że wyrażenie związane w niebie i rozwiązane w niebie to są wyrażenia rabiniczne, które oznaczają, że albo coś jest dozwolone, albo coś jest zabronione. I chodzi o to, że kiedy Kościół dokonuje tych swoich decyzji, to Jezus jest z nimi. Że cokolwiek by wtedy podjęli, o cokolwiek by prosili Ojca, to Ojciec jest z nimi. I jak to zakończył, dyscyplina kościelna jest więc ziemskim wyrazem świętości nieba. No i w tym kontekście pantos pragmatos, czyli każda sprawa, z wersetu 19 nie jest dowolną kwestią, w jakiej sobie chrześcijanie coś tam będą podejmować, tylko każda sprawa, którą Kościół się zajmuje, realizując tą procedurę trzech kroków. Jezus obiecuje w wersecie 20, że On będzie pośród nas. I wiecie, tak ogólnie, uniwersalnie używamy tego wersetu, że no jestem Iwonka, tak, tutaj siostra i ja, no to jest nas trzech i Jezus Chrystus jest pośród nas. Amen. I ja się z tym zgadzam. Ale tak naprawdę to nie jest przesłanie Mateusza w tym tekście. W tym tekście po prostu o tym nie ma mowy, bo ewangeliści, jakby się to chciało albo nie chciało słuchać, oni tak układali mowy Jezusa, żeby nas czegoś nauczyć. Żeby do nas dotarła jakaś nauka. No więc jaka nauka miała dotrzeć do nas? Tego, że troska duszpasterska zakłada wyciągnięcie człowieka grzeszącego w ramach Kościoła z rąk diabła, żeby nie usłyszał wiecznego wyroku. Żeby uratować jego życie wieczne. I w jednym z jego kazań, jeśli chodzi o Augustyna z Hipony, mój ulubiony zresztą ojciec Kościoła, mówił tak. Być może mówisz sobie, Bóg mi obiecał przebaczenie, gdy się poprawię. Bóg przebaczy mi moje złe uczynki. Cóż na to powiem? Dobrze mówisz. Mówisz prawdę. Nie mogę zaprzeczyć. Bóg obiecał odpuszczenie w razie twojej poprawy. Powiedz mi jednak proszę, kto ci obiecał jutrzejszy dzień? Więc kiedy stosujemy Mateuszową, tą Jezusową procedurę trzech kroków, my musimy mieć na myśli, muszę uratować brata, muszę uratować siostrę ona tonie, ona ginie, ona się pogubiła, ona całkowicie już nie rozumie, gdzie jest. Muszę ją wyciągnąć. Nie chodzi tylko o doraźne problemy, ale o życie wieczne, bo nie wiadomo, czy czeka nas jutrzejszy dzień. Praktyka wykluczenia w pierwszych zborach baptystycznych była już w Polsce Kongresowej i wiecie co, nie był to wynik jakiegoś kryzysu, tylko to był wynik wzrostu. Kiedy jeszcze w Polsce było tylko 300 baptystów, to był jeszcze XIX wiek, to wtedy Gottfried Alf wspomina o tym, że musiał wykluczyć 42 członków z 300. No wiecie, tak sobie odkroić taką ilość ludzi, bo popadli do poprzedniej niewiary i przesądu, wpadli w sieci szatana, 9 osób wykluczono za picie wódki, inni za obojętność i brak aktywności. Rozumiecie? Zostali wykluczeni za obojętność i brak aktywności. No i taka surowość wcale nie ograniczyła rozwoju pierwszych zborów, tylko je wzmocniła. No i to jest szokujące. Dlaczego to tak działa pozytywnie? Bo członkowie kościoła lokalnego wiedzą, że zasady Pisma Świętego to nie są przelewki. To są naprawdę istotne rzeczy, które my mamy wdrażać w nasze życie. Nie ma żadnego balansowania na krawędzi grzechu. Troska duszpasterska już nie jest postrzegana na takiej zasadzie, a se ten brat gada, no niech se pogada, ja go wysłucham. Nie, bo to może być pierwszy krok do procedury wykluczenia, więc co? No ja słucham jednak, co ten brat ma do powiedzenia. Bo on przychodzi do mnie i mówi, Krzysztof, nawróć się, bo błądzisz. Westminsterskie wyznanie wiary mówi coś takiego. Kościelne wyroki dyscyplinarne są konieczne dla odzyskiwania i pozyskiwania gorszących braci, dla odstraszania innych od podobnych zgorszeń, dla usuwania owego kwasu, który mógłby cały zaczyn zakwasić, dla obrony czci Chrystusa oraz świętego wyznania Ewangelii, a także dla zapobiegania gniewowi Bożemu, który sprawiedliwie mógłby spaść na Kościół, jeśli ten tolerowałby profanowanie jego przymierza i pieczęci tegoż notorycznych i upartych sprawców zgorszenia. To jest taki czynnik, który się chyba pomija. Jak wpływa to, że się toleruje grzech, na to, jak Chrystus patrzy na cały Kościół. Celem takiego działania nie jest tylko ukaranie grzeszników, odsunięcie ich i tak dalej, ale czasami jest to też uniknięcie szkodliwego wpływu, jaka taka osoba wprowadza do wspólnoty. I gdy ten aspekt jest tolerowany, a muszę się przyznać, że nieraz tak właśnie postępowałem, że tolerowałem to, że grzechy były, a ja je ignorowałem, to już nie jest problemem sam grzech tej osoby. Tylko problemem jest bierność członków, liderów Kościoła, że nic z tym nie robią. Że dla świętego spokoju, w imię źle pojętej miłości, tak naprawdę narażają całą wspólnotę na to, że popadną w te same albo jeszcze gorsze grzechy. I w dobie chaosu doktrynalnego należy się zastanowić nad tym, co tak naprawdę jest grzechem. Że wypada, żeby było wiadome, co jest grzechem. I w Kościele powinno się mówić o grzechu, żeby każdy był wyedukowany dokładnie, co jest grzechem, zwłaszcza podpadającym pod tą procedurę. Praktyka i dyscyplina. To jest coś, na co mamy wpływ. Bo wiecie, w Kościele katolickim jaki wpływ mają ludzie na praktykę? Na to, żeby nie wiem, przywódcy Kościoła trzymali się wysokich mierników biblijnych? Żadnego. Żadnego, ale my mamy, bo mamy kongregacjonalny system zarządzania. No i teraz pytanie, czy my będziemy z tego korzystać, czy to będzie nasza przewaga, czy też będziemy tak zwanymi wrogami legalizmu i będziemy wszystkie decyzje podejmowali ad hoc. Dzisiaj pastor ma dobry humor, no to dzisiaj okaże mi łaskę, a jutro wstanie lewą nogą i jednak to jest grzech, za który trzeba cię wykluczyć. No. Musimy sobie zadać pytanie, jeszcze na wymiar osobisty. Czy ja naprawdę wiem, kiedy kogoś napomnieć i czy mam odwagę, żeby to zrobić? Czy kierują mną właściwe pobudki? A może zaczynam plotkować o całej sprawie ze wszystkimi, tylko nie z tą osobą, którą to dotyczy? A może jestem typem donosiciela, który szybko biegnie do pastora, żeby powiedzieć, a ty wiesz, co on tam robi? Zamiast dojrzale zmierzyć się z tym problemem, jako dojrzały chrześcijanin, podejść na poważnie. To jest coś, co powinno wywoływać w tobie smutek. Jak widzisz grzech, to powinno wywoływać w tobie smutek i chęć jak zmiany sytuacji. Troska o Kościół. Troska o Kościół. To powinno być takie pierwotne myślenie w twoim sercu i w moim sercu. Żeby dojrzale do tego podejść. Istnieje pokusa, żeby się traktować jako ofiara zawsze i uzasadniać swoje emocje, swój gniew. Ale czy to jest dobry kierunek? Jeżeli Chrystus rzeczywiście jest w nas, jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, to ta nowa natura, ja wierzę w to, góruje nad całym zepsutym i grzesznym pokoleniem. Mamy tę mądrość zstępującą z góry, dzięki której możemy działać w zastępstwie Chrystusa. Jest to wielkie wyzwanie i dla ciebie, i dla mnie. Czy będziemy postępować w typowy taki polski sposób? Czyli co? Co my uwielbiamy? Narzekanie. Narzekanie, obmowa, oczernianie, jątrzenie, dzielenie. A może jednak na sposób Boży. Pouczanie, przekonywanie, strofowanie, upominanie grzesznika, a gdy to nie pomoże, to skorzystanie z pomocy kogoś, kto ma większe doświadczenie. Dwóch lub trzech świadków, a może jeszcze dalej, w zależności jak sprawa jest poważna. Tak czy inaczej, zachęcam siebie i ciebie. Stosujmy Słowo Boże. Niech ono nie pozostanie suchą literą prawa w twoim życiu. Stosuj Pismo Święte, a zwłaszcza stosuj Jezusa wskazania w swoim życiu, jeżeli widzisz, że twój brat w swojej głupocie się pogubił. Jak mówi Jakub, bracia moi, gdyby ktoś spośród was zboczył od prawdy, a ktoś go nawrócił, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I realizując praktycznie to wezwanie Jakuba, możesz wzmacniać i budować Kościół, chociaż tak naprawdę nie przyczynisz się do tego, że jakaś nowa osoba się pojawi w Kościele. Ale naprawdę umocnienie nas, jak tu jesteśmy, jest równie ważne jak pozyskanie jakiejś kolejnej osoby, która zapełni krzesełko w naszej sali. Naprawdę możemy umocnić siebie nawzajem przez to, że będziemy praktycznie stosować Słowo Boże w swoim życiu, bo inaczej Kościół stanie się areną walki o to, kto ma większe wpływy, kto ma lepszą, lepiej umie manipulować faktami i tak dalej, i tak dalej. Cały ten diabelski sposób, on nie może zarazić nas. Nie możemy się poddać presji świata i działać na sposób diabelski, kiedy mamy problem ze swoją grzeszną naturą, bo mamy problemy ze swoją naturą. Ale przeciwnie, mając umysł Chrystusowy, nawracajmy siebie jeden drugiego w szczerej rozmowie, sam na sam, w cztery oczy. Ratujmy siebie, ratujmy bliskich, ratujmy swoją duchową rodzinę. Wzywam was, żeby każdy konflikt, jaki się zdarzy między wami, potraktować jako możliwość wzmocnienia Ewangelii, pokazania tego, że Ewangelia działa, że Kościół jest żywy, bo Kościół jest święty, jest światłem świata tak długo, jak ty i ja trzymamy się słowa Chrystusa. Amen? Nie bagatelizujmy słów Chrystusa zwłaszcza i nie mówmy, że w moim przypadku to nie ma zastosowania, bo moja sytuacja jest specyficzna. Nie ma żadnych specyficznych sytuacji. Jest słowo Chrystusa, któremu ja i ty musisz się poddać. Amen? Troska duszpasterska nie jest zadaniem duchownych wyłącznie, chociaż jest głównym zadaniem duchownych, ale jest zadaniem nas wszystkich. Bądźmy posłuszni, bądźmy poddani Jezusowi, Zbawicielowi. Jego Ewangelia, wierzę i mogę wyznać, ma moc, miała moc wtedy i ma moc dzisiaj, żeby każde zranienie, każdy konflikt można było zażegnać. Zaufaj Ewangelii. Amen.